Dobrze, to w takim układzie zaczynamy. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku w ramach Akademii Tulimy Mamy. Dzisiaj naszym gościem jest doktor habilitowana nauk o zdrowiu, pani Mariola Czajkowska ze Szpitala Położniczo-Ginekologicznego Łubinowa 3 w Katowicach. Witamy serdecznie, dzień dobry.
Witam serdecznie Państwa.
Pragniemy dzisiaj z Panią porozmawiać o bardzo ważnej kwestii, a mianowicie o kontakcie skóra do skóry. My w naszej Akademii Tulimy Mamy popularyzujemy tę tematykę, między innymi przypominając, jakie są prawa kobiet w okresie okołoporodowym. I właśnie od tego zagadnienia chciałabym nieco wyjść, od właśnie kontaktu skóra do skóry w świetle prawa, ponieważ mamy standard organizacyjny opieki okołoporodowej, który sporo na ten temat mówi. I tutaj właśnie chciałam zapytać, jakie w tym kontekście są prawa rodziców, a jakie ma obowiązki personel medyczny, jeżeli chodzi o kontakt skóra do skóry w świetle prawa.
Witam serdecznie jeszcze raz. Dotyczące samego kontaktu skóra do skóry, informacje już przekazywane są w okresie przedporodowym, czyli w trakcie edukacji przedporodowej, i myślę, że tutaj warto zwrócić na tą wartość tej edukacji przedporodowej. Mm-hmm. Osoba prowadząca ciążę, czy to będzie kobieta, czy to będzie położna, czy to będzie lekarz, między 21 a 26 tygodniem powinien skierować kobietę do poradni POZ, do położnej w celu możliwości przeprowadzenia właśnie tej edukacji przedporodowej, bądź na zajęcia w szkole rodzenia. Oczywiście to już jakby do decyzji mamy ostatecznie jest, którą formę wybierze. W trakcie tych zajęć my już przedstawiamy korzyści wynikające z kontaktu skóra do skóry. Oczywiście mówimy o ogromnej ilości tematyki, o różnych tematach, które dotyczą samego przebiegu porodu, przygotowania się do porodu. Oczywiście wiemy, że intuicja kobiety podpowiada najwięcej, natomiast myślę, że świadome przygotowanie się do porodu daje jej dużo większe możliwości. Rzeczywiście w tej sytuacji ma informacje, jakie posiadają Państwo prawo, tak? Bo to nie tylko mówimy tutaj wyłącznie o mamie, ale również przede wszystkim o rodzicach, jakie posiadają prawa dotyczące przebiegu porodu, przebiegu ciąży, czy przygotowania do porodu, czy jak ma być skonstruowany plan porodu, jaki jest plan opieki okołoporodowej, tak? Czyli jakie badania powinny zostać wykonane i oczywiście dokładnie przebieg okresu poporodowego. W trakcie tych informacji, w trakcie tych spotkań przedstawiamy korzyści wynikające z kontaktu skóra do skóry i w momencie, kiedy kobieta jest bezpośrednio po porodzie, niezależnie od formy porodu, czy mamy metody porodu, czy mamy do czynienia z porodem siłami natury, czy porodem przez cięcie cesarskie, ten kontakt skóra do skóry powinien być utrzymany. Jakby standard podaje dokładnie taką formę osuszenia noworodka po wydobyciu i położeniu go na brzuchu matki w kontakcie skóra do skóry, jeżeli stan ogólny noworodka i matki na to pozwalają, oraz zabezpieczenie noworodka przed utratą ciepła. No bo jakby rzeczywiście i obserwacja przebiegu tego kontaktu matki i dziecka skóra do skóry i pomocy przy stawieniu noworodka do piersi, jeśli stan ogólny noworodka i matki na to pozwalają. Rzeczywiście tak dzieje się, że ten kontakt skóra do skóry bezpośrednio po porodzie powinien nastąpić. Standard w obecnej formie jest obowiązujący od 2019, ale wiemy, że już jest to kilkanaście lat, które jakby pokazuje nam, jakie wytyczne powinni realizować przedstawiciele placówek ochrony zdrowia. Powiem szczerze, że mnie było dane akurat pracować i teraz w tym miejscu, w którym pracuję, ale w poprzednim miejscu, w którym pracowałam, również ten kontakt skóra do skóry był utrzymywany od zawsze. I powiem szczerze, że wcale nie było wtedy jeszcze standardu, a ten kontakt skóra do skóry dla nas był absolutnie sytuacją normalną. Te wszelkie czynności, które potem były wykonywane z dzieckiem, odbywały się właśnie po co najmniej 2 godzinach.
Bo tylko chciałam uzupełnić, że w tej procedurze bardzo istotne jest również to, że to pierwsze badanie neonatologiczne odbywa się również bez przerywania tego kontaktu skóra do skóry jest możliwe.
Oczywiście tak. Oczywiście, że tak, nie ma potrzeby, tak? Jeżeli stan dziecka jest prawidłowy i stan mamy jest dobry, to nie ma potrzeby przerywania tego kontaktu. Również pamiętajmy o tym, że wszelkie procedury, które są wykonywane u mamy w tym czasie, na przykład jeżeli doszło do pęknięcia, w różnych sytuacjach jest potrzeba też czasami nacięcia tego krocza. W trakcie tych procedur, w trakcie rodzenia łożyska, dziecko cały czas jest w kontakcie skóra do skóry. Taką, myślę, że no, oczywiście to, o czym wspominamy, że stan zdrowia mamy i dziecka tylko wyklucza tę sytuację, czyli na przykład będzie to instrumentalna kontrola jamy macicy, ponieważ na przykład urodziło nam się niekompletne łożysko i mama jest na przykład znieczulona dożylnie i to jest ten czas, kiedy rzeczywiście nie ma pełnej świadomości. I w tym czasie ten kontakt skóra do skóry następuje z osobą towarzyszącą. Jeżeli oczywiście ta osoba towarzysząca w tym czasie jest z tą kobietą rodzącą. Natomiast w każdym innym przypadku nie ma potrzeby, aby ten kontakt skóra do skóry został zmieniony, przerwany. I jakby utożsamianie się z rolą rodzica, to często też jakby czasami ojcowie mówią, że to może teraz ja i ta możliwość oczywiście istnieje. Na pewno no, oczywiście kolonizowanie się bakteriami rodziców właśnie, a nie bakteriami szpitalnymi. No i to jest taki czas dla nich, który jak gdyby tworzą właśnie, to jest ten moment tworzenia rodziny, ale również też możliwość inicjacji laktacji, tak? Więc to jest ten czas, kiedy jeszcze dziecko jest na pępowinie, a my przedstawiamy albo próbujemy, następuje próba inicjacji laktacji i najczęściej ona się udaje, więc jakby mnóstwo korzyści, które wynikają z... Pamiętajmy też o tym, że to jakby kangurowanie, kontakt skóra do skóry, to nie tylko taki czas w przypadku ciąży urodzonej fizjologicznie. Oczywiście wiadomo, że w przypadku dziecka urodzonego przedwcześnie, i to mówimy absolutnie o różnym terminie tego porodu, to kangurowanie jest absolutną złotą zasadą, i z której korzystamy. I ośrodki, które prężnie działają, ośrodki, które tak naprawdę mają takie działania o charakterze światowym, pielęgnacji tego noworodka, jakby w ogóle nigdy nie dyskutowałyby z tym, że ten kontakt skóra do skóry nie jest potrzebny.
No właśnie, ale pani mówi o kangurowaniu, natomiast ja może jeszcze zapytam o nie kangurowanie, a kontakt skóra do skóry matki i dziecka po cesarskim cięciu. O tym jeszcze chciałabym porozmawiać. Czy fakt, że kobieta rodzi przez cesarskie cięcie, znajduje się na sali operacyjnej, jest przeciwwskazaniem do takiego kontaktu skóra do skóry, bo na pewno statystycznie znacznie rzadziej, jeżeli chodzi o warunki hospitalizacji w Polsce, następuje taki kontakt skóra do skóry jeszcze na sali operacyjnej po cesarskim cięciu, no i później na sali pooperacyjnej. Czy to jest przeciwwskazaniem do takiego kontaktu?
Nie, absolutnie nie jest przeciwwskazaniem. Myślę, że czasami wynika to tylko wyłącznie z jakichś tam elementów technicznych, tak, które mogą powodować, że on nie jest do końca przestrzegany, natomiast jakby jeżeli jest decyzja mamy, bo absolutnie różne są sytuacje, tak, mamy nie zawsze chcą, aby ten kontakt odbył się na bloku operacyjnym, ale oczywiście jeżeli jest taka chęć, to oczywiście ta możliwość powinna istnieć. Część, powiem szczerze, że trochę tak pandemia to właśnie zmieniła, że kiedy ojciec tylko zasadniczo, były takie momenty, kiedy ojciec przebywał w szpitalu tylko przez ten okres w zasadzie tych 2 godzin, więc mamy tak chętnie oddawały ten kontakt skóra do skóry ojcu dziecka i potem w momencie, kiedy pojawiały się znowu na sali pooperacyjnej czy tak zwanej kangurowni, to jakby one przejmowały ten kontakt.
No właśnie, ale jeszcze będę drążyła tą kwestię jednak, no bo przy założeniu, że jednak mama bardzo chce mieć ten kontakt skóra do skóry, no tuż po narodzinach dziecka, czyli jeszcze na sali operacyjnej, Pani
Oczywiście,
wspomniała,
będę
że
mówiła
mogą
o
być
jedzeniu.
pewne przeszkody takie techniczne. Co tutaj mogłoby z Pani perspektywy pomóc w tych przeszkodach? Co mogłoby się zadziać, żeby właśnie pokonać pewne może techniczne przeszkody, żeby do tego istotnego, jak Pani wymieniała, mającego wiele plusów kontaktu skóra do skóry mogło dojść, również w przypadku cesarskiego cięcia?
Mojej opinii dobra wola personelu. Tak, absolutnym skrócie, i myślę, że to jakby w tych słowach mieści się wszystko.
Jasne. Jeszcze zapytam o te zapisy prawne kontra rzeczywistość. Pani na co dzień współpracuje z położnicami, z personelem położniczo-ginekologicznym. Czy kobiety chętnie, świadomie korzystają z tego swojego prawa kontaktu skóra do skóry z noworodkiem tuż po porodzie, aktualnie na porodówce państwa?
Powiem szczerze, że no u nas jest to standard, tak? Tak jakby staramy się pracować zgodnie z obowiązującym standardem, nie tylko w tym punkcie. Dzięki temu otrzymaliśmy rzeczywiście złoty medal za kontakt skóra do skóry bezpośrednio po porodzie. No więc jest to głos kobiet, więc czujemy się mocno wyróżnieni i ciągle na ten temat staramy się udoskonalać, modyfikować chociażby na przykład możliwość pobierania badań przesiewowych u noworodka w kontakcie skóra do skóry właśnie w trakcie aktu laktacji. To w aktu karmienia myślę, że to też taka mocna strona. To jakby dla nas pacjentki u nas rodzące wiedzą, że ten kontakt jest absolutnie dostępny, więc jakby nikt z nas w żaden sposób nie zastanawia się i jakby rzeczywiście staramy się, aby ten kontakt skóra do skóry był jakby w pełni tak, jak on jest nazwany, tak? Bo czasami widzimy, że w różnych miejscach ten kontakt skóra do skóry, on symuluje tylko ten kontakt skóra do skóry, bo dziecko jest ubrane, mama ma na przykład koszulę, zwłaszcza na przykład po cięciu cesarskim, tak? Natomiast to ma być pełny kontakt skóra do skóry. Wykorzystujemy go również później, czy w trakcie samej laktacji, aczkolwiek bezpośrednio po porodzie czy po cięciu cesarskim ten kontakt skóra do skóry jest dostępny jakby w pełnej jego formie. I jeżeli oczywiście tata ma też ochotę, no to ten kontakt skóra do skóry jakby następuje zmiennie, tak? To jakby do decyzji rodziców. Czasami rzeczywiście przez całe te 2 godziny, ale nie krócej niż 2 godziny, bo też nie możemy mówić, że to jest takie stricte godzina porodu, po 2 godzinach zakończony. Zwłaszcza na przykład, kiedy mama w tym czasie karmi, ten kontakt absolutnie nie jest przerwany. To jest też ważne na przykład, że jeżeli na przykład mama jest po porodzie siłami natury i potem przenosimy mamę w ciągu tych 2 godzin na taką obserwację, to ten kontakt skóra do skóry jest ciągle utrzymany. Czyli nie ma takiego momentu, jeżeli na przykład przesuwamy pacjentkę z łóżka porodowego, tak, na wózek, na którym będzie obserwowana przez te właśnie 2 pierwsze godziny bardzo wczesnego połogu, to ten kontakt ciągle jest utrzymany. To nie jest tak, że jest dziecko odkładane do wózeczka, tylko przez cały czas jest przy mamie.
No właśnie
Także myślę, że nasze mamy mają absolutnie tę wiedzę, że w tym miejscu, w którym rodzą, właśnie ta możliwość tego kontaktu jest. I zresztą my w trakcie właśnie zajęć prowadząc czy szkołę rodzenia, czy edukację przedporodową, mówimy właśnie o mocnej stronie tej wynikającej z kontaktu skóra do skóry.
A na miejscu już, jeżeli następuje poród i jak Pani wspomniała, wczesny połóg, to jest pacjentka wspierana właśnie w tej chęci tego kontaktu z dzieckiem skóra do skóry. Pani jeszcze wspomniała o tym rankingu Maluchy na brzuchy. Uzyskaliście jako szpital najlepszy wynik w kraju według tego rankingu. Według rankingu z 2022 roku szpital położniczo-ginekologiczny Łubinowa 3 w Katowicach zastosował dwugodzinny kontakt skóra do skóry, aż w przypadku 91% porodu drogami natury. Także chciałabym jeszcze właśnie porozmawiać z Panią o Państwa takiej wewnętrznej pracy nad tym sukcesem. Co zostało zrobione, na co został położony nacisk? Pani już troszkę o tym opowiedziała, ale jeszcze bym prosiła tutaj o uzupełnienie.
No jakby zunifikowane są standardy pracy w naszym miejscu pracy, tak, zgodnie z obowiązującym standardem. Pamiętajmy o tym, że są pewne wskaźniki, tak. No oczywiście to nie chodzi o to, że my raportujemy te wskaźniki, tak, do, na przykład do konsultanta wojewódzkiego w sprawie pielęgniarstwa położniczo ginekologicznego, czy to są uwarunkowania wynikające z realizacji wytycznych dotyczące kontraktowania z Narodowego Funduszu Zdrowia, bo oczywiście to są akty prawne, tak. Dla nas no jakby podstawą prawną jest standard, który jest obowiązujący, no i trudno z nim dyskutować, tak, jeżeli mamy, to tak naprawdę to nie jest tak, że jakby standard oczywiście wskazuje nam, co należy robić, ale tak jak mówię, standard jest obowiązujący od kilkunastu lat.
A Państwo wdrożyliście wcześniej. A Państwo te procedury wdrożyliście wcześniej.
My jesteśmy szpitalem, który jest jakby obecnie od 16, w styczniu będzie 16 lat jakby w strukturach województwa śląskiego i Katowic. Na pewno to dużą i taką mocną stroną był fakt tego, że osoby, które są osobami zarządzającymi, przeszły akurat z takiego szpitala, gdzie właśnie te procedury były jakby nie musiały być uwarunkowane poprzez akt prawny, tak? I zarówno pani ordynator oddziału noworodkowego, a także, tak jak mówię, osoby zarządzające, czyli ginekolodzy, którzy jak gdyby są właścicielami, wiedzieli, że to jest właśnie mocna strona jakby tej możliwości wspólnego przeżywania porodu. Mhm. Jakby od zawsze dla nas to było absolutną normą, którą przyjęliśmy. Oczywiście wiadomo, że pewne modyfikacje następują, ale myślę tylko i wyłącznie na korzyść tego, żeby te osoby u nas rodzące były zadowolone. Myślę, że między innymi jednym z takich wskaźników, o czym wcześniej kiedyś już rozmawiałyśmy, jest analiza również ankiet kobiet, które u nas rodzą. Ja akurat zajmuję się tą analizą i każdego dnia czytam te ankiety i odbiór, to o czym wspominałyśmy wtedy, że jest ponad 95% tych ankiet, tak, to czasami po prostu tylko...
Bardzo wysoka frekwencja.
Bardzo wysoka frekwencja, która oczywiście standard tak naprawdę nie wskazuje, ile ten wskaźnik powinien posiadać procentowo, tak, odbioru, ale daje nam to dużą też odpowiedź, taki feedback, który przekazuje nam informację, czy kobiety właśnie są zadowolone, co my powinniśmy zmienić, na co ewentualnie zwrócić uwagę. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy jeszcze w koordynowanej opiece nad ciężarną. To jakby daje nam też duże możliwości, ponieważ my mamy ten kontakt z pacjentką jakby od okresu ciąży, przez poród oraz do zakończenia połogu. I ja też w trakcie takich spotkań po tych 6 tygodniach zadaję pytanie, co należałoby zmienić, co panie uważają, że coś u nas nie zadziałało tak, jakbyście się spodziewały, jakie były państwa oczekiwania. Zresztą zawsze w rozmowie pacjentki do nas, kobiety do nas przyjeżdżają, bo mają, zgłaszają taką chęć spotkania na przykład, tak, czy w ramach dni otwartych, czy w ramach takich indywidualnych spotkań, to zawsze pytam o ich potrzeby, które chciałyby, żeby zostały zrealizowane w ramach naszego ośrodka. I to jakby... daje taką możliwość rozmowy, komunikacji, no i możliwości realizacji tych oczekiwań. Sam fakt tego, no chociażby wczoraj, jak byłam przy cięciu tak naprawdę naszej mojej rodziny i ta radość kobiety, no, która jest podczas cięcia, bo taka forma porodu musiała nastąpić. Też jakby zawsze pokazanie też kobietom, że część kobiet czuje się sfrustrowana, że jednak ten poród nie zakończył się poprzez siłami natury. Czasami są to elektywne cięcia, które są, nie mamy innej możliwości. Zawsze mówię, że jesteś świetną mamą, niezależnie od tego, w jaki sposób urodziłaś. I pamiętaj o tym i nie daj się jakby ponieść takim negatywnym emocjom, bo to jest najwspanialsza chwila w twoim życiu. I warto o tym pamiętać.
Mhm. No właśnie, ale ja jeszcze tutaj na koniec chciałabym zapytać jeszcze o te statystyki dotyczące kontaktu skóra do skóry po cesarskim cięciu. Nie mówię tutaj o kangurowaniu specjalnie, natomiast o właśnie tym kontakcie skóra do skóry, czyli kontakcie mamy i dziecka w bezpośrednim kontakcie po tej formie porodu, bo tutaj już te statystyki wypadają słabiej. Wypadają słabiej zarówno w przypadku szpitala Łubinowa 3, ale w ogóle w przypadku wszystkich placówek wypada to znacznie słabiej i dużo słabiej. Dla przykładu, no najlepiej wypadająca placówka w tym kontekście ma 50% pacjentek
ale
ma ten kontakt. Po cesarskim
mówimy
cięciu.
Kontakcie
skóra do skóry.
Na bloku operacyjnym czy poza?
No mówimy tutaj o tym takim bezpośrednim od razu kontakcie, czyli jeszcze na bloku.
Czyli o tym szmaragdowym medalu.
Tak, tak, mówimy właśnie tak. O tym i no tutaj to nie jesteście gdy Państwo odosobnieni, to znaczy tutaj te statystyki wypadają dużo gorzej jakby w skali ogólnopolskiej, jeżeli chodzi o ten kontakt skóra do skóry. Pani już troszkę na ten temat mówiła, natomiast chciałabym jeszcze zapytać, z czego to Pani zdaniem może wynikać?
Tak naprawdę powiem szczerze, że ja zawsze przedstawiam tą możliwość tak, kobietom. Czy moje koleżanki w trakcie edukacji przedporodowej czy zajęć w szkole rodzenia mówią o takiej możliwości. I tak jak mówię, czasami to jest też tak, że te mamy oddają właśnie tą szalę pierwszeństwa kontaktu skóra do skóry, bo oczywiście jest ten kontakt na bloku operacyjnym, mama się wita z dzieckiem, ale tak jak mówię, część kobiet w ogóle jakby nie podejmuje nawet takiego wyzwania, ale jakby to nie absolutnie nie jest kwestia tego, że jakby po stronie mamy, tak, to jakby myślę, że tutaj może bardziej intensywna edukacja nasza, że masz taką możliwość, skorzystaj z niej, dałaby na pewno lepsze efekty.
I oczywiście nie chcemy oceniać tych pacjentek, które podejmują taką, a nie inną decyzję, bo oczywiście to one mają prawo do ostatecznej decyzji i mogą zadecydować, że nie życzą sobie tego kontaktu skóra do skóry, zarówno po porodzie naturalnym, jak i po cesarskim cięciu mają prawo odmówić. Natomiast rozmawiamy o takim potencjalnym prawie, które każda z nich ma, to znaczy, żeby zostało im przedstawione to, że masz to prawo, możesz z niego skorzystać, ale nie musisz. Także wspomniała Pani o edukacji.
Znaczy, ja myślę, że one mają przedstawione te prawa i to bez dwóch zdań, no bo jakby no standard wskazuje, że taka możliwość istnieje. Tak jak mówię, myślę, że być może większe zwrócenie też, być może medialnie powinniśmy więcej zwracać na to uwagę.
Medialnie, edukacyjnie.
Żeby pokazać, że jest to mocna strona i masz do tego prawo. No oczywiście potem może być mur w postaci szpitala, także że można znaleźć milion powodów, żeby ten kontakt nie odbył się na bloku operacyjnym. Ale jakby to jest też milion możliwości, które można rozwiązać, tak? Bo to jest tylko kwestia tego, że jest osoba, która wspiera mamę w tym kontakcie skóra do skóry. Oczywiście przez cały czas jest na bloku operacyjnym jako dodatkowa osoba, która czy właśnie ten kontakt.
Ale mówi
skóra
Pani
do skóry,
o osobie towarzyszącej teraz, czy o personelu? Kimś z personelu.
O personelu medycznym, no wykwalifikowany personelu medycznym, bo gdzieś tutaj ten nadzór no, jest bardzo ścisły, tak? Bo bo ta pozycja nawet mamy, której ona się wtedy znajduje, jakby trochę ograniczenie takiego pola, tak, bo w przypadku oczywiście, w przypadku porodu, no jakby mamy większą, większe.
No tak, w przypadku cesarskiego cięcia dziecko leży na piersiach i na dekolcie tak naprawdę i
tak,
na
tak,
kawałku
no i
policzka.
Możliwość inicjacji laktacji. Możliwość inicjacji laktacji już na tym bloku operacyjnym.
Jest możliwe.
I właśnie jest możliwa i też ten to moment, kiedy mamę przekazujemy na oddział, tak, czy przewozimy ją do sali pooperacyjnej, czy do właśnie też do kangurowni, to ten kontakt skóra do skóry też jest dostępny ciągle. Czyli też znowu nie jest przerwany, tylko utrzymany. To myślę, że jakby zmienić troszkę to myślenie, że nie tylko na takie wyraźne życzenie mamy, ale jako właśnie standard obowiązujący. Powiem szczerze, że ciągle też nad tym pracujemy, bo ciągle mamy niedosyt tego, śmieję się, że w tym szmaragdzie nie jesteśmy, ale no to ja mówię, no ciągła praca, zwłaszcza, że wiemy o tym, że niestety tendencja dotycząca ilości cięć cesarskich jest wzrastająca, niepokojąco wzrastająca, aczkolwiek uważam, że to są cięcia, które musiały zostać wykonane. To zmieniają się statystyki, chociażby wynikające z tego, że mamy kolejne cięcia, bo pacjentki po raz pierwszy rodziły w ten sposób, co nie zmienia faktu, że też oczywiście wibaki odbywają się i jakby jest to też ważne, że ta możliwość istnieje, tak? Że kobiety absolutnie świadomie i to jakby zarówno z naszej strony jako personelu, jak i kobiet, które rodzą, mają szansę na to, że podejmują wyzwanie właśnie możliwości porodu siłami natury po poprzednim cięciu cesarskim i nie tylko po jednym, bo oczywiście jest możliwość po kolejnych cięciach. Oczywiście jest część ośrodków, które jakby daje szansę na taką możliwość i wspiera kobiety właśnie w tej możliwości.
No właśnie, bo WIBAK to jest bardzo ciekawy temat i niemalże temat rzeka. Bardzo chętnie z Panią, może w kolejnych odcinkach będziemy jeszcze drążyły temat WIBAK-u, ponieważ, no tak jak Pani wspomniała, jest to pewien znak czasu, pojawiają się te cięcia cesarskie coraz częściej. Nie każda mama wie, nie każda mama ma świadomość, że ma prawo do tego, a jak najbardziej, jeżeli są spełnione pewne predyspozycje zdrowotne, to również ma szansę urodzić naturalnie, mimo tego, że wcześniej przeszła to cesarskie cięcie. Także temat na pewno ważny i ciekawy.
Taka szczegółowa analiza musi oczywiście nastąpić, ale myślę, że taka duża determinacja kobiet, albo nawet czasami mimo tego, że jednak ten poród zakończy się powtórnie poprzez cięcie cesarskie, ale ta dana możliwość i ta aktywność na pewno pozwala też jakby na takie zupełnie inne utożsamianie się czasami z rolą rodzica, ale właśnie, że te prawa są szanowane, tak? Bo pamiętajmy o tym, że standard jest jakby jednym z takich elementów aktów prawnych, ale również szanowanie praw pacjenta, jakby to też jest bardzo, bardzo ważnym aktem, który powinien być przestrzegany w każdej placówce ochrony zdrowia, nie tylko oczywiście oddziałach położniczo-ginekologicznych. To jakby wiemy, że to jest baza i jakby na tym należy pracować i ciągle tak naprawdę doskonalić się i doskonalić się w komunikacji, bo to też jest często taka nasza słaba strona, że czasami mamy takie działania, które opierają się na prawie znawstwa. Tak wydaje nam się, że ta druga strona to powinna wiedzieć, a wcale tego nie musi wiedzieć, to od tego jesteśmy my, aby wyedukować tę kobietę czy tego pacjenta.
Bardzo dziękuję Pani za dzisiejsze spotkanie, za myślę ciekawą i wartościową rozmowę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do zobaczenia. Pozdrawiam i do następnego razu.
Dziękuję.
Dziękuję.